Kolejna rzecz, którą sobie na przykład pamiętać, to jest na ten sposób. Już średnio wieczór pacjenci nie grali się przed wojskiem. Naprawdę już się to jest nasz problem z dniami dzisiejszego, że nikt nie chce iść do wojska, to wszyscy kombinowali już średnio wieczór. I książę Sabaudi, gdzie Sabaudi jest ułożona, albo wiecie, albo będziecie wiedzieć po wykładach, średnio wieczór wymyślił służbę zastępczą. Czy słuchajcie, nie trzeba było pracować w pogotowiu, w polu.
Dzień dobry.
Dlaczego nie jest usługa?
Ale nie
usłyszałam
się,
chyba się po prostu. No, ona nie wiedziała, że następnie wiadomo, że jest ale od 10 punktów. W każdym razie, co chciałbym zadać Sabaudi wymyślić? Chciałbym Sabaudi wymyślił służbę zastępczą do służby wojskowej. Ci ludzie robili dokładnie to samo, co mieli. No to jest unikami nie byli i nazywali się wielkimi rycerzami śniegu. No ja bym rycerz śniegu pracował, słuchajcie, jak dojdziecie do zimowej części kursu, to każdy z was takim rycerzem śniegu będzie. Przynajmniej jak to znaczy was przed kursu, to będzie trzeba po bata w śniegu iść, dorować i to właśnie sobie rycerze śniegu robicie. Co dalej? 1804 rok zostały wprowadzone i funkcjonują do dzisiaj sygnały wzywania pomocy. One kiedyś funkcjonowały tylko w górach, zostały wymyślone w górach, natomiast na dzień dzisiejszy funkcjonują wszędzie. Teraz czy pamiętacie, w jaki sposób sygnałami, powiedzmy, że werbalnymi bądź niewerbalnymi możemy pomoc wzywać? Ktoś coś pamięta?
Ileś
krzyków?
Na minutę.
Także trzeba się krzyczeć. Jak wszyscy znają, to się trzeba krzyczeć, prawda?
Racę, nie?
Racę. Ale generalnie cały problem jest dla nas jakaś tam charakterystyczna częstotliwość tych dźwięków, sygnałów dźwiękowych podświetleń. Czy ktoś pamięta, jak to by była częstotliwość? Nie wiem. 6 razy na minutę. Czyli powiedzcie, w czasie 6 razy na minutę. Tylko to jaka jest problem? Albo my się przyjemy 6 razy na minutę, albo słyszymy, czy mieć darcy, że 6 razy na minutę. I co z tym zrobić? Drzeć się z powrotem, tak? Tylko jak ile się drzeć z powrotem? 3 razy na minutę. Okay. Słuchajcie, nie ma sensu tego dłużej rozwijać. Gdzieś to każdemu powinno zostać po takim zakiem całej strategii wzywania pomocy. Sposoba za kilka dni powinno. Słuchajcie, pierwsza organizacja ratownictwa górskiego na świecie 1896 rok. Austria. Austria, Bernstrettum, Zwierz, pierwsza Zielony Krzyż, inaczej pierwsza organizacja ratownictwa górskiego na świecie. Rok później powstało 1896 rok. Pierwsza organizacja ratownictwa górskiego na świecie w Austrii, Zielony Krzyż. Słuchajcie, rok później ratownictwo górskie powstało we Francji, zaufany Czerwony Krzyż. W 1902 roku na trzecim miejscu Szwajcaria. I słuchajcie, jako czwarta organizacja ratownictwa górskiego na
świecie.
Nie ma krzyża. Przy szwajcarskim klubie albańskim, czyli tak jakby przy polskim towarzystwie tatrzańskim, w polskim towarzystwie galicyjskim powstała służba ratownicza. Jaka była dokładnie procedura i historia na samym początku i trwania, myślę, że nie ma sensu tego oglądać. Słuchajcie, czwarta organizacja ratownictwa górskiego na świecie, Polska, 1909 rok, powstał to, czyli Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tylko teraz tak, na 1909 rok to jest tylko i wyłącznie data formalna, to jest data aktu nadania Towarzystwa Galicyjskiego, czyli data formalnego powstania roku. Natomiast fizycznie to funkcjonowało już w roku 1908. Już wtedy były zanotowane, nazwijmy to w cudzysłowie, akcje ratownicze Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z kim się wam kojarzy to, kto był waszym zdaniem pierwszym szefem, naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego? Tu też trzeba sobie pobalić nic. Oczywiście, Zarudzki był pierwszym naczelnikiem dobru Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast nie był pomysłodawcą. Jeszcze nie, ale teraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, całą strukturę dobru, pomysł, jak się za to zabrać, doświadczenia z innych zaprejskich krajów, wszystko to było pomysłem Mieczysława Karłowicza, który zginął w Lawinie pod Małym Kościelcem, nie dożył momentu założenia toru, natomiast był jego pomysłodawcą. Myślę, że warto by było, aby on taką wiedzę posiadał. Natomiast Zarudzki był pierwszym naczelnikiem toru, nie był żadnym szefem, naczelnikiem, dyrektorem, czy jakby to nazwać. 1909 roku powstał Tor. To nie znaczy, że tylko i wyłącznie Tatar funkcjonował na Stronnictwo Ruskie. Ratownictwo Ruskie funkcjonowało w całym Ukrainie. Tak naprawdę funkcjonowało, lepiej ono funkcjonowało na Ukrainie, lepiej funkcjonowało w Czarnogórze w Górnach. Tak dlatego, że nasza turystyka też tam obecnie była bardziej rozwinięta niż w terenach rozwiniętych, nie wiem, na przykład bez wyśredniego. Natomiast jeśli chodzi o daty formalne, w 1952 roku powstało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli GOPR. Tu się warto na tę chwilkę zatrzymać. Jest jeden problem, słuchajcie, GOPR jeszcze swojego czasu w Polsce funkcjonowało też takiego JOP, czyli Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. GOPR ponad wodą, podobno się w tej chwili nie zajmuje, chociaż o patologii procesu tonięcia możemy sobie porozmawiać. Dlaczego trzy organizacje ratownictwa morskiego w Polsce? Problem był jeden, jak zwykle. Polityka. W latach 60., od lat 80. to było nic innego jak Grupa Tatrzańska Morskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Problem był tylko i wyłącznie, to było centralne sterowanie tego wszystkiego. Natomiast nasi koledzy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdzili, że mają tak silną tożsamość, zresztą uwarunkowaną historycznie, że chcą tą swoją autonomię zachować. W tym roku, kiedy były duże zmiany w Polsce, w 89, to podobnie tak jakby położył nacisk na swoją odrębność i od 89 mamy w Polsce z powrotem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które funkcjonowało w tej właśnie formie, też zostało wycielone do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na dzień dzisiejszy w Polsce, jeśli chodzi o służbę ratownictwa górskiego, 7 grup mamy regionalnych do grup. To warto wiedzieć. Dlaczego? Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, na jakim terenie, na terenie działania, której grupy GOPR jesteśmy i do kogo zwracać się ewentualnie o pomoc, w jakiej formie. I teraz zastanówmy się, w jakiej formie zwracać się o pomoc. Najpierw porozmawiamy sobie o tym, gdzie, jaka grupa regionalna GOPR funkcjonuje. TOP, czyli Tatry, bo Tatrze, Pasmo, Kuba, Ostosłupskie, to jest teren działania grupy TOP, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobry. Teraz tak, spójrzmy sobie, słuchajcie, po wschodu. Bieszczady.
Nie, może pan powiedzieć?
Pójdźmy, no.
Tatry, Tatrze i
Pasmo, Kuba,
Ostosłupskie. No.
Słuchajcie, ja mam tutaj jedną prośbę. Ja mam najpierw Maciek.
Dobra.
Nie
wiem, czy tak nie proszę. No, no, to się
zabrać. Powoli samolotkami. Pójdźmy sobie po ordzie do góry. Ile to miał być przysiadło? To zrobię 10.
10.
A czekaj.
Proszę.
Chyba.
Porozmawiajmy chociaż chwilę na temat, prawda? Bieszczady i połowa Bieszczadzkiego teoretycznie do Przemęczy Dukielskiej to jest teren działania grupy bieszczadzkiego. Idąc dalej na zachód. Druga część Beskidu Niskiego, Beskid Sądecki, to jest teren.
Jeszcze raz poproszę.
Po polsku. Druga część Beskidu Niskiego. Beskid Sądecki. Grupa Krynicka Gorna. Krynicka. Jest takie miasto, w którym Krynicę miasta. Idąc dalej. Bieliny, Gorne, Beskid Wyspowy, Beskid Średni, Batmopolis do Przełęczy Krobiarki, w zasadzie do Przełęczy Niskiej, na której jest Polana Krobiarki, to jest teren działania grupy podhalańskiej w GOPR-u. Od Przełęczy Krobiarki do Bramy Morawskiej, Beskid Śląski, Żywiecki, Mały. To jest teren działania grupy Beskidzkiej GOPR-u, czyli mojej Maciego tutaj.
Do Bramy Morawskiej. Beskid, tak?
Druga Beskidzka, Beskid Śląski, Żywiecki, Małek. Dobra, Mikołowski. Poprzemy się powiadomie. Idąc dalej, bo powiedzmy na załatwiony łuk Karpat, pozostają nam szeroko pojęte Sudety. Samo otoczenie Kotliny Płockiej to jest teren działania Grupy Wałbrzysko-Płockiej w Opniu. Karkonosze, Żydawy Janowickie to jest teren działania Grupy Karkonoskiej.
Karkonosze?
Kartonosze i Rudawy Janowickie, i środowiska ludzi spinających się Sokoliki. To jest teren działania Grupy Karkonoskiej Grupy. I słuchajcie, na koniec najbardziej niebezpieczne w Europie pasma górskie, czyli Jura Krakowsko-Wieluńska. Teren działania, to do wszystkich statystyk oczywiście, to najbardziej niebezpieczne góry w Europie. To jest teren działania Grupy Jurańskiej. Żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób tą pomoc dzwonić, o tym za chwilę szerzej powiem. I trzecia najważniejsza rzecz. Słuchajcie, KOP ma statutowo wpisane w swoją działalność profilaktykę. Mogę wam powiedzieć, to nigdy się nie przyznajcie na miejscu, że to ja mam powiedzieć zadań. To jesteśmy małym środowiskiem, wszyscy się znają, jesteśmy mieli tam jakieś pretensje. Zawsze możecie iść do każdej centrali, do każdej stacji ratunkowej z grupą. Zawsze oni muszą, bo statutowo są do tego zobowiązani, pokazać wam stację, o stacji wam poopowiadać, porozmawiać kolorowe kalendarze i powiedzieć, jak to fajnie jest być ratownikiem górskim i jak oni są wielki bohaterzy. Słuchajcie, po co mi to może przydać? No to stanie na czasu, nie mamy co z grupą zrobić, mamy dzieci, dzieciom wyjadą z garażu nad rowerem, dzieciom w nad rowerze włączą kokuty, dziecku na kole założą bandaż, dziecko będzie zadowolone. Nie mamy co zrobić, zawsze możemy do takiej stacji ratunkowej, czy do centralnej stacji ratunkowej. I teraz tak, jeszcze raz pójdziemy sobie chronologicznie po terenie działania tych grup. Bo chodzi o to, żebyście wiedzieli, do której stacji gdzie pójść. Jeśli chodzi o grupę Bieszczadzką, to pójdźcie sobie na kasie, że jest to samochód jest centralna stacja ratunkowa grupy Bieszczadzkiej. Grupa Krynicka w Krynicy. Grupa Podhalańska Rabka, Grupa Beskidzka Szczyr, Wałbrzysko-Płocka Wałbrzych, Karkonoska Jelenia Góra i Jurajska Podlesica. Teraz słuchajcie, no bo pojawia się problem. Co my w tych górach będziemy robić? Po co w ogóle te zajęcia praktyczne, po co to nasze spotkanie dzisiaj teoretyczne? Trzeba się zastanowić nad tym, co my możemy na miejscu zdarzenia zrobić. A to, co my możemy zrobić, wyniknie bezpośrednio z pewnych uwarunkowań prawnych, pewnego zakresu naszych obowiązków, możliwości, chyba że ktoś posiada wykształcenie medyczne, ale musi oprócz tego, że posiada wykształcenie medyczne, w chwili wejścia jakiegoś nagłego zdarzenia, wykonywać czynności służbowe związane ze swoją pracą zawodową. Na jakim poziomie zaawansowania możemy udzielać pierwszej pomocy? Słuchajcie, kilka poziomów zaawansowania. Pierwszy poziom podstawowy, tego nie piszcie. Tego nie piszcie, chociaż żeby sobie z pewnych rzeczy zdawali sprawę. Najniższy poziom, oczywiście nie ujmując nikomu, to jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie świadka zdarzenia. Idąc jeden stopień wyżej, to jest medyczna pomoc przedlekarska. Idąc stopień wyżej, to jest medyczna pomoc lekarska. Teraz zastanówmy się, kim przewodnik górski na tym miejscu zdarzenia jest. Będzie od strony prawnej, moim zdaniem od strony jakiejkolwiek innej, jest tylko i wyłącznie świadkiem zdarzenia. I nas tak naprawdę interesuje ten najniższy poziom zaawansowania, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. W Polsce sprowadzi się tam w 99% przypadków do poprawnego wykonania telefonu, do odpowiedniej służby ratowniczej, czy w górach, czy nad wodą i tyle. I tak naprawdę lepiej często wykonać telefon, nic takim poszkodowanym nie robić. Albo robić tylko i wyłącznie na tyle, żeby jego stanu nie poprawiać. Nie trzeba mu szyć rad, nie trzeba mu nic zbijać do szyi, nie trzeba mu robić zastrzyków w serce, nie trzeba mu, nie trzeba nosić przy sobie adrenaliny, nie. Tak takie rzeczy, słuchajcie, na filmach. W praktyce nie musimy tego robić i chroni nas prawo. Ale prawo nas chroni tak nie do końca. Według artykułu 164, paragraf 1 kodeksu karnego, kto nie udzieli pomocy osobie potrzebującej tej pomocy, będzie obarczony karą pozbawienia wolności kiedyś do lat 3, na dzień dzisiejszy do lat 8. Nie udzielając komuś pomocy w sposób, może nie tyle fachowy, ale na poziomie naszego zaawansowania, będziemy obarczeni odpowiedzialnością karną pozbawienia wolności do lat 8. Powiem wam w ten sposób. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego? Z czego sobie trzeba zdać sprawę? Moim zdaniem zgłoszenie swetra przewodnickiego do czego jest obowiązujące? Słuchajcie, po tym kursie wychodzicie, a przynajmniej powinniście być jako fachowcy. Bo teraz tak, jak taki szary, powiedzmy, uczestnik jakiejś wycieczki, ktoś z naszej grupy, ktoś z naszych podopiecznych, jakimi kategoriami on na was patrzy? Słuchajcie, oni widzą jedną rzecz, oni widzą czerwone. Tak naprawdę, i powiem wam, czym jest rzecz. Ludzie mylą przewodników, ratowników, lekarzy, widzą gościa czerwonych. Gość w czerwonym to jest nasz szef. Gość w czerwonym wie wszystko, gość w czerwonym na wszystko poradzi. I tak nas ludzie widzą. I do czego zmierza? Słuchajcie, od przewodnika powinno się wymagać fachowości. Nie ma takiej możliwości, moim zdaniem. Mamy jakiś tam wypadek, nie bawimy się w to sami, bo nie wiemy, jak się zabrać za udzielanie mojej pomocy, ale chcemy wezwać strzelankowi. Pojawia się ten problem. Po pierwsze, nie wiemy, gdzie zadzwonić. Po drugie, nie wiemy, co tym gościom powiedzieć. Po trzecie, sami za bardzo nie wiemy, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, tak naprawdę, bo to jest cały kurs. My się zajmujemy tylko i wyłącznie wybranymi działaniami. Teraz na drogę dzwonienia przez telefon. Słuchajcie, zastanówmy się, w jaki sposób w Polsce na początek, generalnie, nie będąc w górach, a za chwilę porozmawiamy sobie o górach, w jaki sposób fachowo wezwać pomoc, do kogo i w jaki sposób dzwonić. Słuchajcie, jakiej w Polsce funkcjonują numery ratunkowe?
997.
Tak. To jest bardzo bezpośrednio. Jakie jeszcze dla pana?
9998.
Powiedzmy, jeśli chodzi o wymiar miejski, niziny, zawsze możemy pod te numery dzwonić. Teraz tak, warto jedną rzecz, jak to powiedzieć, obalić pewnościowej. Numer 112, czyli teoretycznie z nim powinniśmy się łączyć. Najpierw centrum powiadamiania ratunkowego. Tylko problem jest jeden. Z najbliższym, nie terytorialnie, nie tym, co jest 2 km od nas, tylko z najbliższym administracyjnie, to raz. Dwa. W Polsce nie ma jeszcze tylu dobrze działających CPR-ów, czyli centrum powiadamiania ratunkowego, czyli można się na przykład połączyć z policją. Pod 997 oczywiście można zadzwonić, tylko pojawia się jeden problem. Problem przekazu informacji. Policja zadzwoni, być może na pogotowie, pogotowie przekaże, być może ratownikom polskim, tylko cały problem jest w tym, że ta informacja zbyt trudno obchodzi. Ja proponuję w ten sposób. Jeśli rozmawiamy o wymiarze nizinnym miejskim, to jest zawsze pod ten 999, czyli na pogotowie ratunkowe, lub pod 998, czyli do straży pożarnej. Jedno dla nich, ktoś strażakiem? Całe szczęście. Słuchajcie, ze strażakami jest jeden problem. Między nami. Okropne tłuki, ale mają jedną zaletę. Choćby nie wiadomo, co się działo, oni w ciągu 30 sekund wyjadą z jednostki. Na to mają procedurę, w ciągu 30 sekund wyjadą z jednostki. A o co nam chodzi? Słuchajcie, po co my dzwonimy po pomoc? Tak naprawdę po co? Nie mówię, że my jesteśmy osobą, która uległa wypadkowi, ale jesteśmy świadkiem zadań. Co powiedziałeś? Dokładnie. Słuchajcie, bo pomoc dzwoni się po to, żeby zwolnić się z odpowiedzialności. Żeby przyjechał ktoś, kto może przejąć odpowiedzialność. Tak naprawdę o to chodzi. Słuchajcie, ja pracuję w zawodzie prawie od 10 lat. I wiecie, co mi się w pracy zawodowej najbardziej podoba? Procedury. Dlaczego procedury? Jak się pojawia problem? Słuchajcie, no prowadząc akcję resuscytacyjną, czasem się go już uda uratować, czasem się go już nie uda uratować. Rozmawia się z prokuratorem. Panie Moskwa, co pan zrobił? To jest oczywiście hipotetyczna sytuacja, nie miałem jeszcze z taką do czynienia. No świetnie, patrzę, problem dobrze, a było. Co pan zrobił? Potem, no to nie tak dobre. kwietniu faktycznie miało być B, bardzo dobrze. A co pan potem zrobił? A tak, potem zrobiłem G, potem zrobiłem W, a potem Z i O. Musi pan, po pierwsze, czegoś takiego nie ma, po drugie, dlaczego? Ja tego mówię pan, bo ja myślałem, że już nie jest trochę lepiej, to mu zrobiłem to, to, tam, to, tam, a mówi, nie muszę pana. Popełnia pan zrobić C, potem jak pan zrobi D, a potem już pan nic nie miał robić, bo na D się pana zakres możliwości pracy kończy. Słuchajcie, i tak naprawdę, tak naprawdę, słuchajcie, o to chodzi. Człowieka, wbrew pozorom, ale ratuje się przy okazji. Przy okazji. A procedura jest dobra, bo procedura chroni nasz tyłek. Tak naprawdę procedura chroni nasz tyłek. A czy kogoś uratujemy, czy nie? Niestety, ale jest to działanie przy okazji. Druga rzecz. Nikt z was nie wymaga postępowania stricte medycznego i to musimy sobie powiedzieć na początku. To nie jest kurs ratownictwa medycznego, to nie jest kurs resuscytacji zgodny ze standardami Polskiej, Europejskiej Rady Resuscytacji, jakiejkolwiek innej. To są zajęcia z bezpieczeństwa, która oczywiście porozmawiamy sobie o pewnych przypadkach klinicznych w wymiarze urazowym i urazowym. Przećwiczymy to wszystko w praktyce, ale przede wszystkim nasze programy, tam zobaczycie, będzie transport. To co mówimy do zajęcia? Słuchajcie, no w Polsce kogoś wezwiemy, ktoś przyjedzie, ktoś przyleci, ktoś przyjdzie, ktoś gościa weźmie i go zniesie. No być może będzie nam dzięki pomoc komuś nieść. Faceta czy babę. Ale problem się pojawi, słuchajcie, w ramach samego kursu babę, no tak sobie powiedzieć, babę. W ramach kursu będziecie jeździć po różnych górach Europy. Każdy z was na pewno gdzieś tam za granicę się w tym kursu wybiera. W ten sposób na Ukrainie teoretycznie możecie liczyć na pomoc, ale tylko teoretycznie. Rumunia, tam jeszcze też teoretycznie możecie liczyć na pomoc. Myśmy kiedyś na nasze kursie spaliśmy na Ukrainie od takiego inniejszego koprowca. Słuchajcie, za dwie polnie NRC, bo ja mówiłem takie, przekupiłem go z dwoma poliami NRC, czemu z panu 30-osobową grupę, bo inaczej tego czegoś to nie mają. Za dwie polnie NRC, jak mi pokazywał apnie, czyli takie powiedzmy noże do złożenia po śniegu, to oczywiście apnie mieli, ale zamiast dyszli mieli takie pręty fajne zbrojeniowe, a jak się pytałem, czym to apnie, bo są apnie, to ja coś nie skaczę. To zupełnie normalne. No, ale troszeczkę odbiegłem z tego tematu. Słuchajcie, i teraz tak. Następne numery ratunkowe. Jakie są numery ratunkowe w górach?
601,
100, 300 i 985. I jaki jeszcze? To jeszcze ktoś coś powiedział? 600, 300, 100. I teraz zastanówmy się, trzeba sobie zadać sprawę, który numer jest po co i pod który numer kiedy dzwoni. Słuchajcie, na początek numer 600, 300, 100. W ogóle numery 603 to jest, jeśli chodzi o ratownictwo górskie, numer ratunkowy, to jest odpowiedź marketingowa służb ratownictwa górskiego na akcję marketingową plusa i wodu. No to powstało pierwsze. Pierwszy powstał, słuchajcie, numer ratunkowy nad wodą, prawda? 601-100. No to my ratownicy górscy nie jesteśmy gorsi, nas plus też wspiera, więc powstał numer ratunkowy 601-100. Tylko ten numer ratunkowy oczywiście jest jak najbardziej poprawny, tylko jest jeden problem. Na dzień dzisiejszy w polskich górach funkcjonują tylko i wyłącznie dwie centrale, jeśli chodzi o numer 601-100. Tego nie trzeba pisać. O co chodzi? Dzwonię pod numer 601-100-300, to dzwonimy się obojętne z jakiego miejsca w polskich górach. Albo do Radki, albo do Podleśnic, czyli albo na teren grupy podhalańskiego pru, albo na teren grupy jurańskiego pru. I teraz pojawia się jakiego typu problem. Będąc na przykład w Bieszczadach, oczywiście wezwiemy pomoc, oczywiście ratownicy z grupy bieszczadzkiej nam pomogą. Problemy są tylko dwa. Po pierwsze, czas przekazu tej informacji. Kiedy oni dostaną sygnał, że coś się dzieje i gdzie. Po drugie, nie odpraczając kolegom z tych centrali, niekoniecznie ratownik grupy podhalańskiej, odbierając numer 601-100-300, będzie znał tak dobrze topografię swojego terenu, jak ratownik grupy bieszczadzkiej. Prawda? I to są problemy numeru 601-100-300. Bardzo kłaniamy się do dwóch centrów. Do dwóch centrów, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Karkonoszach, czy będziemy w Tatrach, czy będziemy w Zeskidach, czy będziemy w Bieszczadach. Dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest dzwonienie bezpośrednio na numer 985. 985 działa dokładnie tak samo jak każdy numer pogotowia ratunkowego typu 999, czyli łączy nas z najwyższą administrację Unii, Centralną Stację Ratownictwa Morskiego. I teoretycznie, chciałbym, żeby tak było w praktyce, na ogół takie same nie zawsze, ten ratownik będzie miał tak doskonałą, na przykład, nie wiedzieć, tak doskonałą wiedzę na temat topografii terenu, że nawet jak wy nie wiecie, gdzie jesteście, to on z was to wyciągnie, gdzie jesteście. Poza tym nawet jak nie będziecie wiedzieć, co się stało, a potem już się powinniście wiedzieć, co się stało przynajmniej, żeby temu ratownikowi powiedzieć, to już słuchajcie, mamy 50% sukcesu. Już mamy 50% sukcesu. Trzeci numer, który Krysia powiedziała, 600-300-100. To jest numer ratunkowy Dobru. Też jest to jakaś tam odpowiedź marketingowa na te wszystkie akcje. On funkcjonuje w Tatrach. Słuchajcie, jeśli teraz tak. Trzy numery. Obojętne, od których się dozwolimy, będzie dobrze. Tak naprawdę chodzi o czas przekazania informacji.
Proszę powiedzieć, tak. Jeżeli ten powiedzmy w Wielkiej Wielkiej, mam dzwonić z kolumny 33985.
Słuchajcie, wystarczy 985. Jak się pojawi problem, że się do 985 nazywa, to już do 33. Ale zawsze wklepmy sobie komórkę 985.
Był taki problem, jak jeszcze nie było tych prefiksów, że jak się dzwonił na przykład po 997, to się dzwoniło do najbliższej, a jeżeli przez 032, to do Katowic.
Dokładnie. Dlatego starajmy się dzwonić bezpośrednio, bo numery 985 działają dla mnie właśnie 997, 998 i 999. I słuchajcie, na egzaminie, na zajęciach prefiksów, każdemu z pracy, czy ma w telefonie te numery wklepane. To już mówię. Kiedyś jeszcze trzeba było mieć sklepane numery bezpośrednie do centrali, ale teraz już nie ma potrzeby, bo na terenie samych polskich gór te numery ratunkowe funkcjonują. Więc to wystarczy. I teraz słuchajcie, zastanówmy się, mamy problem. Jedno z naszych dzieci zrobiło sobie hałas. My potrzebujemy zadzwonić. Tam jest źle, tam jest niedobrze, jesteśmy zestresowani. Ręce nam się trzęsą. Jak już tutaj coś wybrali, ten 985, dzwonimy. Słuchajcie, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać przez telefon, zgłaszając wypadek w górach? Od czego powinniśmy zacząć? Jaka powinna być, powiedzmy, kolejność udzielania informacji? Co by temu facetowi po drugiej stronie telefonu w czerwonym kulaczek chcemy przekazać? Imię, nazwisko, dobrze.
Gdzie, co, ile ofiar?
Tak powiedział, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, zawsze zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Teraz pytanie, dlaczego?
Bo jeżeli nas rozłączy, to nie będą mniej więcej gdzie
jesteśmy. Słuchajcie, to ma ten sposób. Jak mamy stracić zasięg, to na pewno stracimy go w tym momencie. Jak nam się ma rozładować telefon, na pewno się rozładuje w tym momencie. Zawsze zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Co dalej?
Co?
Ja bym proponował tylko, kiedyś też tak myśliłem, ale powiem wam jedną rzecz, bo też często zdarza mi się siedzieć tam, gdzie się ten telefon odbiera. Powiem w ten sposób, z praktyki. Potem powiedzcie, dzień dobry, jestem na Polanie takiej, imię, nazwisko, przewodnik Górski, albo przewodnik Górski Jan Kowalski. Znaczy nie mówcie każdy Jan Kowalski. Nie o to chodzi. Ale słuchajcie, dlaczego? Zastanówmy się, dlaczego ten powiedział coś takiego.
Bo jakoś
po pierwsze, druga rzecz. Ja odbierając ten telefon wiem, że słuchajcie, musimy się pospieszyć, bo tam jest jeden z naszych. Bo tam jest gość czerwony. A gość czerwony to jest jeden z naszych, a jednemu z naszych trzeba pomóc szybciej. Taka prawda. Słuchajcie, kiedyś na przykładzie Zwykłego Miejskiego Pogotowia Ratunkowego, kiedyś było tak. Wiecie, kiedy się pogotowie ratunkowe zwykłe zwierzło? Jak był problem z dzieckiem? To faktycznie wszyscy biegli do karetki. Ale jak problem miała osoba starsza, to kierowca jechał sobie zatrzymać, lekarz jest sobie obiad, a pielęgniarka musiała zadzwonić, żeby dziecko wzięło śniadanie do szkoły. Nie. A jakby zadzwonił lekarz, cześć, słuchajcie, bo jest to lekarz, to lekko wszyscy prędko, to po swojemu trzeba pomóc. Także tego starajmy się trzymać. Słuchajcie, powiedzieli sobie, gdzie jesteśmy, tak?
A jeśli został wyglądającym okazać się nieprzywodnikiem, mówi ha, ale dobrze, że jesteście.
Raczej bym odpoczął te drzwi. nie mówisz drugi raz, powiedział, dzień dobry, koordynator, komandant. Nie, nie, nawet słuchajcie, zawsze to jesteśmy jeden z tych, powiedzmy, naszych. Okej, okay, powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, powiedzieliśmy, jak o walce i przemocy w Polsce. I co mówimy dalej?
No.
Tak naprawdę, słuchajcie, tak naprawdę to spotkanie i ten kurs jest przede wszystkim po to, żebyście potrafili powiedzieć, co się stało. Co się stało? Co się stało w wymiarze, oczywiście w wymiarze, powiedzmy to w cudzysłowie dużym medycznym, co potem? Powiedzieliśmy, co się stało. Ile osób ktoś zaznaczył, prawda? Czyli oczywiście warto powiedzieć, ile osób jest poszkodowanych.
Zabezpieczyliśmy poszkodowanych.
Co zrobiliśmy?
To już w sposób, który nas wyciągnie. Co dalej?
W jakim jest może poszkodowana?
Słuchajcie, teraz tak. Nie jest istotne, kto jest pan Jan Kowalski, urodzony 17 października 1968 roku nad Rafem. Na takim i takim nie. Potrzebny jest mniej więcej więcej osoby, zwłaszcza w wymiarze ratownictwa polskiego. Dlaczego? To znaczy, możemy mniej więcej określić gabaryty. Mniej więcej. I my już jako ratownicy wrócę, wiemy, czy zabrać ze sobą takie nosze, czy takie. Czy wystarczy nas dwóch, czy jest nas tam potrzebne 7. Także bardziej chodzi o bieg, powiedzmy, w sensie gabaryty. Co jeszcze? Co jeszcze by warto powiedzieć? To nie jest nasz problem. Jestem świadkiem zdarzenia, nie muszę tego wiedzieć. To jest, co się stało, prawda?
No to już było, co się stało.
No to było, co się stało. Co jeszcze? Pozmieniu. Nie.
Pozbyć.
Trzeba podać numer zwrotny telefonu. Dlaczego? Teoretycznie każda centralka powinna wyświetlić, ale coraz częściej stosowaną praktyką jest zastrzeganie numeru telefonu, prawda? Druga rzecz. Od ludzi, zakładając, że jesteśmy większą grupą, przygotujmy sobie 2-3 dodatkowe numery telefonu. Jakby na ścianę, jakby się rozsadzamy, jakbyśmy na niego zadali, albo ze stresu pogniewli, albo coś z tego typu. Przygotujmy sobie 2-3 numery telefonu. I ważna rzecz. Nigdy pierwsi nie odkładajmy słuchawki. Tak jak dyspozytor, wszystko, co będzie potrzebował, on z nas wyciągnie. On nas wszystko wyciągnie, do tego, co będzie interesowało. W wymiarze miejskim, ale w wymiarze górskim, jeśli chodzi o ratownictwo, coraz częściej funkcjonuje tak zwana w cudzysłowie resuscytacja przez telefon. Nawet jak jesteśmy totalnym błąd, to dyspozytor powie, panie, proszę nie podchodzić, a podejść pan glas na głowę, głowę do tyłu. Dyspozytor coraz częściej takich informacji udziela. Ale zakłada, że po tym kursie każdy z nas będzie miał tak doskonałą wiedzę, że będzie wiedział, co zrobić. Słuchajcie, wiemy do kogo dzwonić, wiemy pod jaki numer dzwonić. Teraz pójdźmy kroczek dalej. Na początek, takim wstępem moim zdaniem do działań ratowniczych góra jest profilaktyka, ale w takim wymiarze, żebyśmy się sami tą ofiarą nie stali. Teraz porozmawiamy sobie o tym, jak się samemu ofiarą nie stać i dlaczego, żeby wam to powiedzieć. Słuchajcie, ja dyżuruję na Babiej Górze, sekcja Babiej Górska to jest mój teren działania, więc w 90% przypadków dyżuruję na Babiej Górze albo na Pilsku. Najczęściej tam. Jakiego typu pojawił się parę lat temu problem? Słuchajcie, miałem wypadek na samym szczycie, na diablaku, znaczy nie ja, tylko był poszkodowany na szczycie diablaka. Ja byłem na dyżurze sam. I co robię? Słuchajcie, naturalną rzeczą jest, że idę do schroniska, bo potrzebuję, żeby mi ktoś pomógł. Ja potrzebuję 2, 3, 4 ludzi do noszenia. Pełna jadalnia ludzi i kogo widzę? Widzę 2 przewodników od nas z koła. Nie powiem imiona i nazwiska, chyba że kiedyś indziej. Ja bym powiedział, że słuchajcie, widzę 2 przewodników z koła i co sobie myślę? Zajebiście, bo są nasi. Skoro są nasi, to na pewno pomogą. Co mi mówią nasi? Nasi mówią tak, ale wiesz co, ja zjedziemy latarki, bo tego dałem, że w nocy nie będziemy chodzić. A nasza, która była w naszym, powiedziała, że ona to tak nie bardzo pomało krył. Słuchajcie, i autentycznie tego typu problemem, zresztą z naszego koła, spotkałem się. Ja mam powiem w ten sposób. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że spotykam przewodnika jako ratownik, który mi mówi, że mi nie pomoże, bo jest wypadek. Dlaczego? Słuchajcie, no zupełnie inny wymiar to ma, jak wy jesteście opiekunem grupy, prawda? No bo podjęliście się tego, poza tym na co trzeba zwrócić uwagę, robicie to za pieniążki. Jakoś podpisujecie umowę, albo nie, to jeszcze gorzej dla was. Tak, słuchajcie, wy za tych ludzi odpowiadacie. Więc zakładam, że nie ma sytuacji, kiedy ktoś nie zajmie się udzielaniem tej pierwszej pomocy, ale w wymiarze tym takim wypadku, w sensie też jesteśmy do tego zobligowani. Także ja kogoś spotkam na Warmii Górze, będzie wyczartek, rozpoznam, robię zdjęcia, coś mi pomoże, to nie powiem, co zrobię dalej, bo powiedzmy, że ta sytuacja miała dość duży odcinek. I teraz tak, jak kultura nie znaczy się odkarą? Porozmawiajmy sobie na bazie waszych doświadczeń, postarajmy się to sobie uściślić, na początek porozmawiajmy sobie, nie to wypadło o sprzęcie. Ale co warto, co przewodnik, waszym zdaniem, powinien górach, będąc opiekunem grupy przede wszystkim, w ogóle poruszając się w tych górach na co dzień, poruszając się w sposób domowy, bo skoro jest przewodnikiem, to jest fachowcem, co powinien w tych górach ze sobą mieć?
Apteczkę.
Apteczkę. Dobrze, słuchajcie, temat apteczki rozwiniemy sobie szczegółowo za chwilkę. Czyli mamy apteczkę, może to będzie w sercu, że bardzo wszystko pisze, coś wymyślimy. Apteczka, co jeszcze?
Nadanka.
Nadanka, co jeszcze?
Kawałek winy się może przydać, czyli parę razy.
Kawałek winy.
Czekolada.
Rynka, scyzorek, rynka. Scyzorek. Znaczy, powiedzmy sobie dyplomatycznie, ktoś do cięcia. Bo ktoś sobie nosił saperkę, ktoś podzielił jakieś, nie wiem, maczetę, już z nogami, ktoś z scyzorek. Nieważne, coś do cięcia. Co jeszcze? Zapalnik. Powiedzmy dyplomatycznie o źródło ognia, dobrze? Bo czy ktoś woli zatopić, zapalnić, czy jakieś krzesiwo albo lusterko, jego broma. Ma mieć źródło ognia.
Mogą być w wojsku.
To duże. Słuchajcie, ale nie, poczekajmy, jak teraz próbuję nas przekonać, że mamy to do
tego. Jak trzeba będzie zrobić nosze, nie będzie, nie będzie telefonu, nie będzie można też wojsku, a będzie zrobić naszej kogoś poszczytowanego, to się będzie przydało. No,
jak nie będziemy mieli na cienku, bo od nas drzewów w jakim wojsku, to robimy sobie ratunkiem, po której inaczej robimy. Zawsze, słuchajcie, zawsze jak nie ma wypadku, nic się nie dzieje, to żeby po nas tak się nie można przybić w wojsku. Słuchajcie, inaczej, jak ktoś chce, nie chce nosić w wojsku, ja nie uważam, że ma absolutnie były niezbędne, ale nie kupuję posiadania. Co jeszcze na zmianach powinno być czekolada? Też napiszę bardzo dyplomatycznie, którzy zrobił kalorie. Słuchajcie, na bazie waszych doświadczeń. Ktoś może nosić czekoladę, ktoś woli kafelki.
Mam dobra lara.
Może nie, nie wiem, nie jestem kategorią jak kalorie.
No pustek.
Słuchajcie, jedzenie, tylko co mnie w tym interesuje? Nie jedzenie na nasze potrzeby. Przerostny zapas dla naszych podopiecznych. Sami na pewno nieraz widzieliście, że ta magiczna, wtedy opisywana tabliczka czekolady, jak się tam w realistycznej chwili dla wszystkim po prostu, to są dwa problemy. Na pewno braknie, na pewno wszyscy będą chcieli więcej, ale chociaż na chwilę tych ludzi pobudzimy. Chociaż na chwilkę.
Tam to, tylko na to.
Skoro mamy to do jedzenia, to co jeszcze? Coś do picia, prawda? Słuchajcie, są długie dyskusje, czy to powinien być termos z gorącą herbatą, czy napoje izotoniczne, czy zwykła woda niegazowana. Powiem wam w ten sposób. Kategorią medyczną. Zwykła woda. Ludzie są teraz uczuleni na wszystko. Dzieci są uczuleni na wszystko. Porozmawiamy o tym uczuleniu, dobrze? Co dalej? Co w tym etapie jeszcze powinno się zdarzyć? Niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, czy idziemy na dzień, na godzinę, czy na tydzień, niezależnie od tego, jakiej góry, ja uważam, że czapka i rękawiczki powinny być zawsze, ale absolutnie niezbędne będą na naszym wyjeździe praktycznym. Tam będziemy robić cuda na czapkach. Będziemy zjeżdżać do skał na czapkach, jeździć na czapkach, wychodzić na czapkach, nosić ludzi w czapkę, wszystko będziemy robić na czapkach.
Tak,
to
wszystko
nie zarobi. Czapka, rękawiczki. Słuchajcie, no, przede wszystkim na własne potrzeby. Druga rzecz. Mi się nie zdarzyło, idąc w drugą górę, żeby ktoś w tej mojej czapce nie raz. No, zawsze. Temu jest zimno, masz czapkę, nie mam. W sensie idziemy z grupą dzieciaków, każdemu każemy mieć czapkę, okaże się, że połowa tych czapek i tak nie ma. Także lepiej mieć pamiętną swoją wiedzę, prawda? Druga rzecz. Więc sami zobaczycie, przy improwizowanych unieruchomieniach czapka się przyda. Dlaczego? Bo czapka zmiękcza. Czapka zmiękcza. Jak komuś przyłożymy świadę, gdzieś do nogi będziemy, coś pominamy, że no to unieruchomić. Dzięki czapce będzie lepiej. Są ostre krawędzie, słuchajcie, ostre krawędzie. Różne części ciała się unieruchamia. W różnych częściach ciała to unieruchomienie funkcjonuje. I nie zawsze ma to wymiar taki stuprocentowo przyjemny. Chociaż dla niektórych... Na tym skończymy, przeszliśmy w praktyce. To jeszcze powinno, słuchajcie, w naszym ultrakim się znaleźć.
Telefon.
Telefon. I naładowane.
To ładowane.
I wyłączone. Co jeszcze? No słuchajcie, zakładam, że każdy z nas dba o swój komfort pracy, że jako przewodnik wykonujemy jakąś tam pracę i każdy jakąś tam porządną kurtkę, porządne spodnie, porządne buty będzie miał. Nie chcę broń może w żaden sposób narzucać jakichś tam preferencji, ale zakładam, że każdy się czuje na tyle fachowcem, że zapewni sobie komfort pracy i to komfort pracy nie na wypadek deszczu na Baranie Górze i opowiadania o deszczu na Baranie Górze, ale na wypadek sytuacji czy nasz komfort pracy będzie niezbędny do udzielenia komuś pomocy. Ale coś przeciwdeszczowego dla grupy. Słuchajcie, polecam od jakiegoś czasu, staram się o tym mówić, moim zdaniem absolutnie niezbędna powinna być tylko odpowiedź doradzka. Dlaczego? Zastanówmy się. Po cholerę. Przede wszystkim patrzmy na to kategorię powierzchni. Kto kosztuje złoty tam z groszami, to jest 20 metrów kwadratowych. Od 20 metrów kwadratowych, 4 na 5 metrów, my tak naprawdę upchniemy całą klasę. A co my z tą całą klasą mamy zrobić, jak nas złapie biura? Ty podtamto, że to, ty podtamto, ty słuchaj tutaj, a za ciebie na proszę, także najlepszego. Jak przeżyjesz, to się zwróć do mnie, to będziemy się zastanawiać, co dalej. Nie, patrzmy na panie kategorię powierzchni. Druga rzecz, słuchajcie, na kursie przewodnickim, studenckim, gdzie się śpi, placówka, ciała, jakieś podwiadami, tam są wiecznie dziurawe dachy. Ta droga będzie miała tysiąc innych zastosowań. Albo będziemy łatać batówkę, albo batówkę, żeby coś narobione na podłogę, a ta podłoga będzie brudna, to położymy tam wolniej na podłogę, albo będziemy chcieli przykryć plecaki, bo ktoś zostanie przy plecakach, albo będziemy bez plecaków gdzieś. Wolnia się przyda na pewno. Z folii można zrobić namiot, z folii można tysiąc rzeczy zrobić. Polecam, właśnie to samo woli. Nie ma dużo, dużo miejsca, nie zajmuje, kosztuje jeszcze. Słuchajcie, to teraz wróćmy jeszcze do linii. I teraz tak, jest to rzecz, której będę w 100% wymagał na zajęciach praktycznych. Każdy coś takiego musi mieć.
Ile metrów?
Około, słuchajcie, teraz tak, jakiego typu linka? Nie ma być to linia okrętowa, nie ma być to długa sznurówka. Chcę, żeby każdy miał około 10 metrów linki, około 10 metrów linki, o grubości, może nie tyle jest istotna, ale i grubość to wytrzymałość. Plus minus 500 kg. To wystarczy. Dlaczego? Każdy z nas będzie na tej cienkiej lince, czy sobie kupi 5 mm, czy 7, czy 11, każdy na tej lince będzie musiał zjechać. Każdy będzie musiał na tej lince w noszach wytrzymać, zawisnąć na skalę. Teraz zastanówmy się, co ja mówię i po jaką cholerę. Słuchajcie, od ratownictwa górskiego to jest głup, dół i tak dalej, i tak dalej. My cały czas omawiamy warianty i będziemy się zajmować wariantami, kiedy nie możemy liczyć na żadną pomoc. Teraz tak, jaki przewodnik będzie nosił ze sobą 50 metrów liny wspinaczkowej, która posłuży jako lina główna, jeszcze będzie miał drugie 50, która posłuży jako lina artykulacyjna, a trzecie 50 trzeba by to wszystko zaburęczować, żeby było się czego złapać. A tak naprawdę odcinek, gdzie będziemy musieli to kogoś znieść, no tak się będzie dłuższy niż 50 metrów. Słuchajcie, ja teraz mówię wam taką rzecz. Skoro mamy 10 metrów, każdy z nas ma jakieś tam 10 parę metrów linki, która ma wytrzymałość około 400, nawet liczmy 200 kg. No słuchajcie, ja nie widzę podstaw, żeby 200 kg linka, a ostatniej wytrzymałości nie wytrzymała obciążenia jednej osoby, prawda? To mógł to zrobić w ścigionie. Jak już takiego prowadzimy, to mamy problem. Ale no, na 200 kilo nie ma. Słuchajcie, każdy prawidłowo zawiązany na linię węzeł zmniejsza wytrzymałość linki o połowę. Pod warunkiem, że jest prawidłowo zawiązany. Więc proponuję kupić tego typu linkę. Ona ma około 500 kg wytrzymałości. Zawiążemy węzeł dobrze, bo będziemy umieli go dobrze wiązać po kursie. To będzie około 250 kg, a 250 kg zupełnie wystarczy, żeby utrzymało ciężar noszy, osobę w tych noszach i ze trzech osób trzymających te nosze. Słuchajcie, tego będę naprawdę bezwzględnie wymagał. Niestety wiąże się to z kosztem, no być może 20-30 zł. Zawsze było tak, że kursy się zaopatrywały, nie jest to żadna, broń Boże, reklama upałka Kontiki i on tam robił jak większą ilość kupowali jakieś upusty. W każdym razie nic nie sugeruje, każdy ma to
wiedzieć. Na tym cudem będę zmniejsza swoje wyniki o połowę.
Wytłumaczymy. Ja myślę, że szkoda czasu na to na wykładzie, po wykładzie albo na zajęciach praktycznie możemy sobie na spokojnie o tym porozmawiać, dobrze? Bo o mechanice wytrzymałości linek, o jakiejś budowie molekularnej, no i tak szkoda tej chwili na to czasu, ale porozmawiamy o tym bardzo chętnie, te możliwości rozwieje, dobrze? Słuchajcie, idźmy dalej. Co jeszcze powinno się w naszym plecaku znaleźć? Proszę?
Nic.
NRC. NRC, przypomnę sobie do apteczki, dobrze? Czy coś jeszcze?
Czy NRC to tam,
to jest taka folia termoizolacyjna. Ale nie piszmy tutaj zaraz przy apteczce, dobrze? To raczej tak powiem, że zdarzenia apteczki, proszę?
Piwór.
Zawsze piwór nosimy ze sobą.
A tam
traktujmy to kategorią takiego niezbędnego minimum, rzeczy, które w plecaku będą zawsze. Przyjdziemy na jedną dniową wycieczkę, przyjedziemy gdzieś tam na tydzień, to no to mamy zawsze w plecaku.
Nie, to zawsze się zdarzy, nie, ale ołówek i kartka.
Oczywiście, przydacie choćby z tego, żeby spisać te numery tych gości. Ha, konto. Ha, konto. Słuchajcie, a pani
ołówek. Właśnie, ołówek, a nie
ołówek. Można, że nie będzie potrzebował mapy, żeby powiedzieć tym ratownikom, gdzie jest, z jakiego typu ma problem, ale teraz powstaje tak to warto myśleć. Wiesz, przede wszystkim, słuchajcie, posługujemy się dwoma rodzajami nazw. Jeden rodzaj nazw to są nazwy topograficzne, drugi rodzaj to są nazwy zwyczajowe. Prawda? Byliście na Górowej, byliście na pewno. Jak na Górową się chodzi? Górzynką albo Artycięciem. No i teraz za mną jesteśmy na Artycięciu. No to ratownik najczęściej będzie wiedział, o co chodzi, ale niekoniecznie. To jest nazwa zwyczajowa, a mapa się może przydać do tego, aby podać tym, nazwijmy to fachowcom, który przyjechał nam z odsieczą, nazwę topograficzną. Druga rzecz, słuchajcie, 1 na 10 przypadków zdarzy się na szlaku własnej pogody. 9 przypadków zdarzy się przy jakimś załamaniu pogody. Najczęściej ten wiek z tego szlaku zejdziemy, kiedy się zgubimy. Tam jeszcze mapa, powiedzmy, że może się przydać, nie wnikając oczywiście w wasze jakieś umiejętności topograficzne, orientacyjne, bo broń Boże ich nie neguje. Ja słuchajcie, nawet pracując z drugą stanowi górze, którą znamy, wydaje się jak własną pierzeń, noszę ze sobą mapę. Noszę ze sobą kompas. Wiele razy byłem na takich akcjach, że gdyby nie zegarek, nie kompas i miałbym zielonego pojęcia, gdzie akurat jestem. Wszędzie było z niego własne, tak nic nie było widać w żadną stronę. No ale to jest już jakieś tam powiedzmy poczucie profesjonalizmu każdego z nas. Czy coś jeszcze w tym plecaku się powinno znaleźć? Czego to też chce? Nie, ja myślę, że jest to jakieś tam absolutne minimum, co ponadto będziemy nosić. To wynika z preferencji i doświadczenia każdego z nas. Czy ktoś stanowi ze sobą nie skakanie, czy gumę do skakania, czy lusterko, czy kotłetyczkę. Niech sobie nosi. Niech sobie nosi. Tak, a jeszcze jedna rzecz. Ja na kursie nie toleruję jednego. Nie toleruję przyczepienia kubeczków do plecaka na zewnątrz. Tak, nie. Kubeczków nie przyczepienia. Lepiej na tym naszym wyjeździe. Nazwijmy to za to. Proszę? Słuchajcie, zastanówmy się teraz szczegółowo nad tematem apteczki. Postarajmy się, żeby zachować tą jakąś chronologię. Jakie grupy środków powinny się w naszej apteczce przewodnika, kogoś, kto będzie pomagał ludziom, na własne potrzeby tak samo, co powinno się znaleźć?
Środki patunkowe.
Czyli jednak grupa to są środki patunkowe. Tak? Jakie grupy środków jest przeciwbólowe? Przeciwbólowe, ale nie piszmy jeszcze.
Ale to może prawo podawać.
Poczekaj. Środek przeciwbólowy jest lekiem, prawda? Czyli jakieś takie bardziej bezpośrednie metody przeciwbólowe. Przechodzimy przeciwbólową wodę. Dezynfekujące. Słuchajcie, czyli następna grupa to są dezynfekujące. Czyli przeciwbólowe, czyli napiszmy sobie ogólnie leki.
Ochronne.
I jeszcze jakaś? Żartowałem, tego ma nie być. Słuchajcie, tutaj sobie tak dyplomatycznie napiszmy różne. Co nam nie rzeczywiście pasowało, piszemy to różne. Postarajmy się pójść w miarę chronologicznie. Co na środków opatrunkowych powinno się znaleźć w naszej
Czyli
zakładnie się nazywa kompresy gazowe. Teraz słuchajcie, kompresy gazowe są produkowane w różnych rozmiarach, na różne sposoby są pakowane. I teraz zastanówmy się, jakie kompresy dla nas były najlepsze. Słuchajcie, jakie są najczęściej rozmiary? 5 na 5 cm, 7,5 na 7,5, 10 na 10 i są takie gazy, 1,4, 0,5 metra kwadratowego, 1 kwadratowy. Zakładam, że te gazy nie są nam specjalnie potrzebne. To nie wymagam, byście myśleli, że są plecak reanimacyjny taki, ale żeby te rzeczy mieściły się, powiedzmy, tego typu apteczce, powiedzmy. Nie pokazuję, że to nie kurde reklama firmy, nie. Z tego typu pakiecie, dobrze? I teraz tak. W jaki sposób, jakie kompresy? 5 na 5, 7,5 na 7, 10 na 10. Jakie wasze zdanie kompresy?
Średnie,
nie? Dokładnie, słuchajcie, wnośmy te duże, bo zawsze można go przeciąć na dół, a strzymać na miejscu zdarzenia ma tylko kompresy, a większy byłoby źle. Tego nie róbmy. I teraz tak, w jaki sposób pakowane rzeczy są pakowane pojedynczo, bo trzy sztuki, że każda po pakowaniu są trzy sztuki, każda osobno zapakowana. Proponuję nosić coś takiego. Dlaczego? Zużyjemy jeden, cała reszta pozostaje sterylna. Jeśli chodzi o kompresy, warto zaznaczyć jedną rzecz. Są one sterylne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są suche. Jak włączymy to, tracą sterylność. Okej,